Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Marian Mariański, witam. Pierwsze pytanie. Panie redaktorze, czy nie wydaje się Panu, że Donald Trump jest mniej przyjazny Polsce w tej kadencji niż swojej poprzedniej? Czy gdybyśmy prezentowali postawę względem Ukrainy taką jak Węgry, to mielibyśmy z nim lepsze relacje? Mówi, jakie lepsze relacje? Podobno pan prezydent Duda w każdym razie tak się chwali, że ma wyjątkowo dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Pewnie dlatego, że pan prezydent Duda nauczył się takiego udawania, że nie interesują go zupełnie sprawy polskie, tylko tam reprezentuje wobec prezydenta Trumpa interesy ukraińskie, takie dobre usługi. No to prezydentowi Trumpowi chyba to bardziej odpowiada, ale to proszę pana, no, oduczmy się raz na zawsze liczenia na to, bo to widzę, że pan niby tak pan nie uważa formalnie, ale wyczuwam taką intencję w pańskim pytaniu, że Donald Trump jest przyjazny Polsce. A dlaczego niby miał być przyjazny Polsce? Miałby być. On nie jest ani prezydentem Polski, ani nigdy nim nie będzie. W związku z tym wcale nie musi być Polsce przyjazny. Donald Trump może uwzględniać jakieś interesy polskie pod warunkiem, że one będą zbieżne przynajmniej, czy jakieś takie kompatybilne z interesami amerykańskimi, a w przeciwnym wypadku to w ogóle nie ma żadnych powodów, żeby się Polską interesować. Drugie pytanie. Patrząc na poczynania Trumpa w sprawie Ukrainy, czy nie ma pan déjà vu, że gdzieś już taka sytuacja miała miejsce? Mam tu na myśli strategiczne partnerstwo NATO-Rosja za Obamy. I czy Putin znowu będzie naszą duszeńką? Nie wiem, czy Putin będzie znowu naszą duszeńką. Natomiast wydaje mi się, że to zresztą prezydent Putin tak powiedział, że trzeba, jeśli chcemy zakończyć wojnę, to w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem, jeśli chcemy zakończyć wojnę, to musimy usunąć pierwotne przyczyny tej wojny. Nie wyjaśnił, co przez to rozumie. Ja przez to rozumiem powrót do porządku lizbońskiego, który został wysadzony w powietrze przez prezydenta Obamę. Z tego wynika, że prezydent Trump musi posprzątać nie tylko po prezydencie Joe Bidenie, ale również po prezydencie Obamie. No i myślę, że to zrobi, dlatego że dla prezydenta Trumpa podstawowym problemem są Chiny. A w polityce międzynarodowej zwłaszcza, zresztą w każdej innej, ale międzynarodowej zwłaszcza, trzeba mieć z góry gotowe odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i jeżeli Donald Trump, który najwyraźniej doszedł do wniosku, że strategiczny cel w postaci osłabienia Rosji nie bardzo tutaj został osiągnięty, no to teraz próbuje, że tak powiem, jakoś się z Rosją układać, żeby mieć pewność, że Rosja nie sprawi mu jakiejś niespodzianki, jak będzie, o ile będzie w ogóle, przystępował do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej. No ale Rosja tego nie zrobi za darmo, to jasne. Co mi dasz, jak ci to zrobię? No i o takie pertraktacje się w tej chwili toczą. Trzecie pytanie. Czy w obecnej sytuacji polskojęzyczni politycy znowu zostaną światem w garści? Pozdrawiam gorąco. No to by było jeszcze nie takie straszne, bo to, że zostaną światem w garści, to już zostali. Natomiast trzeba się pilnować, żeby nasi polskojęzyczni politycy nie wkręcili Polski w maszynkę do mięsa. Bo to ta groźba nad nami wisi, żeby nie wkręcili Polski w maszynkę do mięsa. Nie wolno im na to pozwolić. Skoczy Mic. Szanowny panie Stanisławie, skąd u naszego prezydenta taka zażyłość do Ukrainy? Czy może mieć jakieś osobiste powody? Przecież sam raczej nie wierzy w opowieści o Ukrainie walczącej za Polskę. No, ja też nie posądzam pana prezydenta, żeby wierzył w takie rzeczy, bo takie posądzenie byłoby niegrzeczne, by świadczyło o tym, że uważam go za durnia. A ja tak nie uważam. Uważam, że pan prezydent robi różne błędy, ale no, durniem mam nadzieję nie jest. Drugie pytanie. Załóżmy, że udało nam się zminimalizować rozmiary aparatu państwowego do absolutnego minimum. Ilu urzędników według pana szacunków potrzebowałaby Polska, żeby skutecznie realizować wszystkie niezbędne funkcje? Dziękuję, życzę jak zwykle dużo zdrowia, siły i pozytywnego ducha. Panie Skoczymic, zaczyna pan od niewłaściwej strony. Liczba urzędników powinna być taka, jakie zostawimy kompetencje państwa. Liczba urzędników powinna być taka, żeby państwo mogło przy ich pomocy realizować swoje kompetencje, ale to właśnie kompetencje państwa powinny zostać ograniczone. Kompetencje państwa powinny zostać ograniczone. Tymczasem słyszę, że tam Donald Tusk operetkowe jakieś propozycje do regulacji skierował pod adresem pana Brzoski. No a pan Brzoska co, żeby przedsiębiorcy nie byli zaskakiwani kontrolami urzędów skarbowych, no to nie jest żadna deregulacja, to są po prostu no jakieś takie, nie wiem, opowieści dziwnej treści. Ale to ja ani przez chwilę nie traktuję tych opowieści do obywatela Tuska, Donalda o tych inwestycjach przełomowych, ani o deregulacji, nie traktuję ich serio. To są takie makagigi przed wyborami prezydenckimi majowymi. Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, jakie jest pana zdanie na temat takich ludzi jak Norman Finkelstein, którzy otwarcie występują przeciwko zbrodniom własnego plemienia wobec obcych? Czy uważa ich pan za nieroztropnych, osłabiających własne państwo czy naród, czy może bardziej bohaterów narażających się na szykany na rzecz słusznej sprawy? No, Norman Finkelstein nie tylko teraz tutaj, tylko on wcześniej zasłynął z tego, że tu przemysł Holokaustu obnażył przed opinią międzynarodową, no a teraz mówi wprost o tym, co Izrael wyprawia w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. No to moim zdaniem jest to człowiek odważny i przywiązany do prawdy. I takie mam o nim opinie. Zresztą muszę powiedzieć, że wprawdzie Judenrat Gazety Wyborczej, jak za panią matką, za ligą antydefamacyjną nowojorską, uważa mnie za antysemitnika. Ale to ja napisałem przedmowę do polskiego wydania książki Normana Finkelsteina Wielka Chucpa. To ja. Więc jak się okazuje, wcale nie mam żadnych uprzedzeń rasowych, wbrew temu, co tam Judenrat Gazety Wyborczej na mój temat wypisuje. Tylko cenię ludzi odważnych i prawych. No i za takiego właśnie uważam pana Normana Finkelsteina. Michał Krzycki. Panie Stanisławie, pytanie pierwsze. Czy nasze stare kiejkuty posiadają akta polityków, z ich psychologicznym portfolio na podobieństwo tych odnalezionych dawniej w Brukseli. Śpieszę tłumaczyć, że takie notatki pokazał belgijsko-austriacki film dokumentalny z 2012 roku Kto rządzi Unią Europejską, który widać na liście szabezgojów Sorosza i innych banksterów, jak choćby Balcerowicza, jako lobbystę banków. Chodzi mi konkretnie o to, czy nasze służby robią jakieś krótkie opisy swoich usłużnych polityków, jak w notatkach o lobbystach w Unii Europejskiej. Coś w stylu Klaudia Jachira dobrze trafia do młodzieży oraz upośledzonych wyborców. Wysyłać instrukcje w formie krótkich filmów wideo. Ewa Kopacz podpisze i powie wszystko, ale podczas oficjalnych delegacji malować wyraźne strzałki na dywanach i tak dalej, i podobne. No myślę, że tak jest właśnie. Myślę, no gdyby tutaj stare kiejkuty tego nie robiły, to by znaczyło, że biorą pieniądze za nic. Myślę, że tak nie jest, że one coś tam robią. Poza wysługiwaniem się obcym państwom, to jeszcze, no bo obce państwa mogą też takich charakterystyk od nich żądać. Nawet ja, gdybym był szefem BND, czy nie wiem, Centralnej Agencji Wywiadowczej, to bym specjalnie tutaj stare kiejkuty naciskał w tym kierunku, by mi przysyłały charakterystyki na przykład pana prezydenta Dudy, czy pana tego, jak on tam się nazywa, Kropiwnickiego, o, czy pana Halickiego i innych takich, że tak powiem, umiłowanych przywódców, żebym wiedział, z której strony tam ich w słabiznę albo połechtać, albo tam ugodzić i tak dalej. Pytanie drugie. Czy kiedy dowiedział się pan, że był podsłuchiwany przez służby i inwigilowany, znalazł pan jakieś informacje na swój temat, na przykład wyjaśniające w skrócie, kim pan jest i powód inwigilacji? A może władza nie musi się tłumaczyć i może inwigilować kogo chce i kiedy chce, zasłaniając się jakąś wyższą potrzebą? No tak, jak to znalazłem informacje na swój temat, jak dostałem z IPN-u swoje dokumenty, tam kilka teczek dokumentów, no to znalazłem informacje. Jedna taka informacja na mój temat mnie zaskoczyła. Mianowicie tam Lubek, charakteryzując mnie, napisał, że jestem pobożny aż do przesady. Zaskoczyło mnie to, bo tam był pobożny, to pobożny, ale do przesady. No to zacząłem tam drążyć i znalazłem. Tam jeden z tych, tam podczas takie notatki z jakiegoś przesłuchania natrafiłem, no i tam przypomniałem sobie potem podczas lektury, że jeden z tych ubeków tam tak próbował mnie pod włos po tego i mówi: panie Chalkiewicz, pan taki tutaj inteligentny i tak dalej. Mówi, no niech tam pan się przyzna i to pańska przyszłość, tak się wyraził, pańska przyszłość jest w pańskich rękach. A ponieważ te umizgi już mnie trochę zaczęły tak irytować, to żeby to przerwać, to kowania, to powiedział, mówię do niego: tak pan uważa? A on mówi: no tak, już myślał, że to ja chwytam haczyk. A ja mówię: nie, proszę pana, zacytowałem mu Józefa Stalina. Mówię: nie, proszę pana, wszystko jest w ręku Boga. A ten mówi: ach ty skurwysynu. I od razu ta cała dobroć z niego wyparowała. No i na tej podstawie tu doszedł do wniosku, że muszę być pobożny aż do przesady. Ale to nie takie tam, no w ogóle ci bezpieczniacy to tacy tam, ach, szkoda gadać. Konrad Mazowiecki. Szanowny panie Stanisławie, odpowiadając na pana chęć zapoznania się z innymi pomysłami na weryfikację sędziów niż poprzez obywateli głosujących, uważam, że temat jest trudny i obszerny. Właśnie dlatego nie powinien być obszarem plebiscytu wyborczego. Otóż ja uważam, że dożywotnie immunitety, nieodwoływalność, obowiązek posiadania broni i wysokie pensje. No nie bardzo rozumiem, bo tu... Otóż ja uważam, że dożywotnie immunitety, nieodwoływalność, obowiązek posiadania broni i wysokie pensje. Tu jest kropka. Doprowadzenie do sytuacji, w której bandzior lub polityk naciskający na sędziego liczyłby się z realną kulą w łeb. Wówczas taki sędzia mógłby sądzić wedle własnego najlepszego przekonania, a nie w obawie o zawieszenie i ostracyzm środowiska. Wówczas każdoczesny prezydent nie patrzyłby na legitymację partyjną, lecz czy nie nominuje dyletanta, wybiegając poza temat sędziów. To takie uprawnienie widziałbym także w policji, na przykład kryminalnej, lub utworzeniu drugiej policji, nazwa bez znaczenia, w której funkcjonariusze mieliby szansę zostania szeryfami, czyli jednoosobowymi egzekutorami prawa. A co gdyby przeszli na złą stronę? Po pierwsze, po co? Po drugie, volenti non fit in iuria. No, panie Konradzie, pan, widzę, że pan poczciwie dobrze chce, ale chyba nie docenia pan złożoności natury ludzkiej. Wyposażenie kogokolwiek, wie pan, w to, żeby pakował kulę w łeb komuś innemu, no to trochę jest, wie pan, ryzykowne. A pan tu mi mówi, co, jakie zabezpieczenia? Po pierwsze, po co? No zawsze powód się znajdzie, żeby komuś kulę w łeb wpakować. A po drugie, volenti non fit in iuria. No to dobrze, to chcącemu nie dzieje się krzywda. A temu, co kulę w łeb dostał, to się chyba dzieje krzywda, bo on tego nie chciał. On nie jest volenti. Wie pan, także niech pan się zastanowi jednak nad tym, co pan proponuje, bo to wydaje mi się, że to brnie pan w rozwiązania, w takie lekarstwa, które wydają mi się gorsze od choroby. Pan Adam Warszawski. Redaktorze, po wielu moich polemikach z panem na temat wojny na Ukrainie w różnych jej aspektach, temat właściwie wyczerpałem i nie poruszam go już od dawna, ale nasunęło mi się takie swoiste metapytanie. Jak to jest, że pana wypowiedzi są tak pełne krytyki wobec Ukrainy z jednoczesnym brakiem takowej wobec Moskali? Dla jasności, nie uważam pana za agenta rusofila itp., ale dziwi mnie ten przechył widoczny choćby w tekstach, na przykład życzę Zełenskiemu jak najgorzej. Gdy Putinowi nie tylko nigdy tak źle pan nie życzył, ale nie wiem, czy kiedykolwiek powiedział pan o nim słowo krytyki, poza tym, że jest zimnym ruskim czekistą. A komentując obawy o groźby Rosji, pytał pan, a cóż nam Rosja zrobiła w ciągu ostatnich 30 lat? Tak jakby tylko 30 lat było wyznacznikiem relacji z mocarstwem, gdzie w przypadku Ukrainy nie pyta pan o ostatnie 30 lat, a odwołuje się do zbrodni sprzed 80 lat. Jasne, ja już biorę poprawkę na to, że atak Rosji wielokrotnie pan usprawiedliwiał, ale tu nawet nie ma równego rozdawania razów, tylko tona krytyki i niechęci do Ukrainy przy kilogramach wyrozumiałości wobec Rosji. Ja jednych i drugich kocham tak samo, ale pytam, bo po prostu nie rozumiem. No przyjmuję do wiadomości to, że pan nie rozumie, mimo że no, trochę więcej powinien pan rozumieć właśnie po konferencji monachijskiej i po wymiksowaniu przez Stany Zjednoczone Europy tak zwanej z tych rozmów, a i Ukrainy, wymiksowaniu Ukrainy. No, ja wiem, że pan by chciał, żebym ja Putinowi nawymyślał, tak jak to jest przyjęte wśród dżentelmenów tutaj w Polsce, ale ja, wie pan, nie tak pojmuję swoją rolę, żeby komuś wymyślać. Prezydenta Zełenskiego rzeczywiście nie cenię. Dlatego, że trudno mi cenić prezydenta, który lekkomyślnie wplątuje swoje państwo, wkręca w maszynkę do mięsa. Za cenę jakichś obiecanek, cacanek, bo widać wyraźnie, że z tej, to jak mu nawet Joe Biden obiecywał, że go przyjmie do NATO, no to teraz nic z tego nie będzie. No i prezydent Zełenski goni w piętkę, bo właściwie coraz bardziej operetkowe pomysły tam wysuwa. No i się odgraża, że on nie uzna tego, co tam Amerykanie z Rosjanami ustalą. No to niech nie uznaje. No to zrobię mamie na złość, niech mi ręce zmarzną. Tak to właśnie mniej więcej. No trudno, żebym takiego polityka szanował. Natomiast ja wolę zrozumieć postępowanie polityka, którego zachowanie komentuję. No i dzięki rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z prezydentem Putinem dowiedzieliśmy się, bo to z relacji Donalda Trumpa, że Putin powiedział, iż jeżeli chcemy zakończyć wojnę na Ukrainie, tak powiedział Donaldowi Trumpowi, to musimy usunąć pierwotne przyczyny tej wojny. Dobrze się zastanowić nad tymi słowami. Co ma na myśli prezydent Putin? Otóż ja sądzę, że ma na myśli, on mi się nie zwierza, więc mogę tylko przypuszczać. Przypuszczam zatem, że ma na myśli powrót do porządku lizbońskiego z 20 listopada 2010 roku, który prezydent Obama w 2014 roku wysadził w powietrze, wykładając 5 miliardów dolarów na Majdan na Ukrainie, którego celem, nie wiem czy rzeczywistym, czy takim pozornym, było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy w Europie. Od tego się wszystko zaczęło. Bo właśnie w 2014 roku Rosja zajęła Krym. Od tego się wszystko zaczęło, a potem jeszcze prezydent Joe Biden coś musiał powiedzieć. Prawdopodobnie naobiecywał różne złote góry prezydentowi Zełenskiemu, że ten się zdecydował wkręcić Ukrainę w maszynkę do mięsa. No i teraz przychodzi, że tak powiem, godzina prawdy. I prezydent Zełenski, no niestety nie on, bo on prawdopodobnie czmychnie tam do którejś z tych swoich licznych posiadłości za granicą. Od teraz, jak byłem jesienią w Toskanii, to się dowiedziałem z bardzo wiarygodnego źródła, że prezydent Zełenski ma tam posiadłość taką, że daj Boże każdemu. No to na szczęście ma gdzie się ewakuować, bo na Ukrainie chyba mu uryzają głowę. Jak tam kto inny zostanie prezydentem, a ktoś będzie musiał zostać, bo przecież to jest jeden z warunków. Ale jak pan, panie Adamie Warszawski, twierdzi, że pan po prostu nie rozumie, no to nic nie poradzę. Niech pan się wsłucha w to, co mówią po tych konferencjach monachijskich i po tych jakieś komunikaty z Riadu, w Arabii Saudyjskiej, bo tam się toczą już rozmowy między delegacją rosyjską i delegacją amerykańską, a prezydent Zełenski twierdzi, że on nie uzna tego, co oni tam uznają. No to niech nie uznaje, no zobaczymy, jak na tym wyjdzie. Na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.